Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Dzień dobry. Pozwólcie Państwo, że przytoczę fragment listu, który potraktuję jako wprowadzenie do audycji. Poznań, 15 grudnia 2002 roku. Droga Basiu, wybacz mi, że tak dawno się nie odzywałam, ale ciągle coś się dzieje i czas mija jak burza. Jeszcze raz serdecznie przepraszam. Powstaje biografia mego dziadka przy moim czynnym udziale i zapowiada się ciekawie. Powinna być gotowa w styczniu 2003 roku. Potem parę miesięcy potrwa wydanie. Mam nadzieję, że wiosną będzie gotowa. Powstał też film w telewizji lokalnej o dziadku. Wszystko to wymaga wielu poszukiwań w papierach i zdjęciach i w ogóle zaangażowania czasu. I nieco dalej jest informacja związana z porą roku, z zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia. Zaczęłam wczoraj przygotowania świąteczne pieczeniem pierniczków według tradycyjnego przepisu, tradycyjnie z klebergami. Przeprowadzam się do nich na Sołacz, na święta 21 i zostanę aż do Nowego Roku. Potem będą pieczenia innych ciast i inne świąteczne atrakcje. Do stołu siada 15 do 16 osób, a w tym roku będą dodatkowe atrakcje związane ze ślubem Anny, ich córki, która 28 grudnia wychodzi za mąż za Austriaka polskiego pochodzenia. Ślub będzie bardzo huczny. Z okazji Bożego Narodzenia przyjmij życzenia wielu łask Bożych i radości z nich wynikających. Ewa Drwęska. Nieżyjąca już dziś Ewa Drwęska to wnuczka pierwszego prezydenta Poznania Jarogniewa Drwęskiego. Nasza znajomość rozpoczęła się w 2001 roku za sprawą Danuty Kosińskiej, ówczesnej szefowej X-a, która poprosiła mnie o zrobienie wywiadu z Ewą Drwęską. Ale najważniejsza była w tej całej sprawie rodzina generała Kleberga, która blisko przyjaźniła się z Ewą i wspierają ją w wysiłkach, aby przywrócić pamięć o jej niezwykle zasłużonym dla Poznania dziadku. Klebergowie znali się z Danutą Kosińską i tak się sprawy potoczyły. Po pierwszym, dziś już historycznym wywiadzie, który ukazał się w X-ie we wrześniu 2001 roku, szczęśliwie pojawiły się następne w poznańskiej prasie. Finał stanowiła po latach książka, o której pisała do mnie w liście Ewa Drwęska. Książka nosi tytuł Znany, nieznany prezydent Poznania. Rzecz o Jarogniewie Drwęskim. Publikacja powstała pod redakcją profesora Waldemara Łazugi, wydana bardzo pięknie nakładem wydawnictwa miejskiego. Równolegle do wywiadu w X-ie zrobiłam audycję radiową. Zapraszam Państwa do posłuchania jej. Jesteśmy w ratuszu, najważniejszym budynku w mieście.
Tak, tak. mamy siedzibę władz miejskich.
A stoimy w sali?
W sali sądowej, a za chwilę przejdziemy do Królewskiej, gdzie dawniej był gabinet prezydentów miasta.
Czy ten wystrój się zmienił od tamtego czasu?
Wystrój sali królewskiej zdecydowanie się zmienił i jest zupełnie inny niż dawniej. Nie przypomina tego, w którym urzędował Drwęski czy choćby Cyryl Ratajski.
Jarogniew Drwęski tutaj zachodził od 18 roku.
Nawet już wcześniej, no bo jeszcze w czasie zaborów był radnym miejskim dwukrotnie i myślę, że zachodził może nie częściej do ratusza, ale na pewno do nowego ratusza. A później przez 3-letni okres swojego urzędowania zapewne codziennie zachodził do sali królewskiej, zasiadał za swoim biurkiem, przyjmował członków zarządu, magistratu i rządził miastem.
Zdaje się, że dobrze.
Myślę, że bardzo dobrze, bo w końcu był pierwszym prezydentem w niepodległej Polsce. Dobrze, ale niestety krótko.
Czy zostały jakieś pamiątki w ratuszu po Jarogniewie Drwęskim?
Przede wszystkim wielki jego portret pokazywany na stałej ekspozycji miasta poświęconej 20-leciu międzywojennemu.
Pierwszy po 130 latach pruskiej niewoli prezydent Poznania Jarogniew Drwęski urodził się w Glinnie koło Wągrowca jako syn Kazimierza Drwęskiego, wielkiego społecznika, i Klaudii ze Skoroszewskich. Rodzina zawsze pielęgnowała polskość. Na ścianach mieszkania wnuczki Jarogniewa Drwęskiego, Ewy Drwęskiej, wiszą portrety jej przodków.
To jest Piotr Drwęski, mój pra-pra-pra-pradziadek, który żył w czasach Stanisława Augusta. Był pisarzem ziemskim poznańskim, z tego tytułu właśnie podpisywał za Wielkopolskę elekcję Stanisława Augusta. No później działał na terenie Wielkopolski, ale również i Poznania. Tu przykładem może być działalność na terenie Poznania, założenie wespół z Kazimierzem Raczyńskim Komisji Dobrego Porządku, która z jednej strony stanowi jakby zaczątek dzisiejszej policji, ale z drugiej strony właśnie dbała o odnawianie Poznania, no tu szczególnie odnowa ratusza wybija się na pierwszy plan. Także z tego tytułu w łapce orła, który jest zawieszony nad ratuszem, są dokumenty właśnie z tamtej odnowy, z tamtych czasów, właśnie z podpisem Piotra Drwęskiego. Może taką ciekawostką też być to, że jego siostra Kunegunda, tak zwana Kunusia, była pierwszą żoną Józefa Wybickiego, autora naszego hymnu narodowego.
A ta pani obok Piotra Drwęskiego, to zapewne jego żona.
To jest jego małżonka z domu Bielińska, Wiktoria Bielińska. Wygląda na osobę dosyć zdecydowaną.
Zdaje się, że to taka tradycja w rodzinie Drwęskich, że biorą sobie zdecydowane, piękne żony, panowie Drwęscy.
No i Piotr na pewno, no i mój dziadek również tu by się wpisywał w tą tradycję, bo moja babka była zarówno osobą bardzo piękną, jak i bardzo inteligentną, no i bardzo, bardzo energiczną.
I dochodzimy do głównej postaci, bohatera naszej rozmowy, czyli do Jarogniewa Drwęskiego.
No właśnie, portret mojego dziadka został namalowany pośmiertnie przez pana Jackowskiego na podstawie zdjęcia dziadka. Po prostu w czasie urzędowania był tak zapracowany, miał tyle zajęć, że w ogóle nie byłoby możliwe pozowanie do portretu.
Jarogniew Drwęski był człowiekiem czynu. Nie przez przypadek wybrano go 11 listopada 1918 roku nadburmistrzem Poznania. Wcześniej znany był jako założyciel Towarzystwa imienia Tomasza Zana w Gimnazjum Marii Magdaleny. Na studiach w Berlinie prezesował Akademickiemu Towarzystwu Nauk. Przez lata całe aktywnie wspierał stowarzyszenia i kluby polskie. Kiedy jako adwokat rozpoczął praktykę w kancelarii przy dzisiejszej ulicy Ratajczaka, bardzo szybko dał się poznać jako obrońca sprawy polskiej. postać Jarogniewa Drwęskiego, od lat interesuje historyka doktora Grzegorza Łukomskiego.
Gdy zakończyła się I wojna światowa i Niemcy podpisały 11 listopada w Kampieni rozejm, już nazajutrz 12 listopada zdjęto z urzędu nadprezydenta miasta Niemca Ernsta Wilmsa i na jego miejsce desygnowano właśnie władze polskie, komisaria Naczelnej Rady Ludowej Jarogniewa Drwęskiego. W ogóle było wtedy tak, że starano się już wówczas w listopadzie na wszystkie ważne w mieście i regionie stanowiska administracyjne upatrywać i desygnować postacie z polskiego życia publicznego, z polskiego życia politycznego. Ponieważ prezydent Drwęski miał doświadczenie w działaniu administracyjnym na niwie miasta, był poza tym prawnikiem, znanym z wielu spraw sądowych i procesów toczonych przeciwko polskim działaczom politycznym i samorządowym. A w praktyce, gdy został nadburmistrzem jeszcze w czasach niemieckich, okazał się niezwykle sprawnym administratorem, bardzo energicznym administratorem. W ciągu kilku miesięcy dosłownie doprowadził do repolonizacji miasta, do utworzenia polskich w nim urzędów, polskiej administracji, polskiej kultury.
I to w tamtym Poznaniu, na początku swojej kariery, ostrzył język i pióro Jerzy Waldorf.
Było to wtedy jedno z najbardziej kulturalnych miast w Polsce. Może utarło się, że się o Poznaniu mówi, że to miasto pracy, pracy, pracy i ciągle się kładzie nacisk na pracę zakłady Cegielskiego naturalnie, z całym hołdem dla pamięci pana Hipolita. Tak, tak, oczywiście była ta walka, był przemysł, był handel, ale poza tym była ta wielka kultura, która się zrodziła nazajutrz po pierwszej wojnie.
W zbiorach rodzinnych zachowała się taśma ze wspomnieniami syna prezydenta Jerzego Drwęskiego.
Bardzo ważna była działalność kulturalna, znaczy przejęcie przez miasto opery razem z dramatem Teatru Polskiego, Biblioteki Raczyńskich. Współdziałanie bliskie z rektorem Heliodorem Święcickim. W ogóle sprawy kulturalne ojca bardzo interesowały i był szczerym humanistą. Zresztą kiedyś pisywał jakieś drobne utworki w jakichś lokalnych pismach, jakieś krótkie eseje, aforyzmy. Napisał sztukę pod tytułem Reni. Zdaje się, że nie była szczególnie udana, była wystawiona w Teatrze Polskim. Tu musiała się podkreślić tę rolę humanistyczną ojca, ponieważ był rzeczywiście humanistą, uchodził za bardzo dobrego mówcę, mówiącego w bardzo pięknym stylu.
Wszyscy uważają, że u nas to wszystko się zaczęło od Powstania Wielkopolskiego, a przedtem to nie było nic. To jest nieprawdą, bo sukces Powstania Wielkopolskiego właśnie między innymi mógł zaistnieć, mógł być sukcesem dlatego, że to wszystko było wcześniej bardzo dobrze przygotowane i wszyscy wiedzieli, co mają robić i dlaczego to mają robić. Pierwszą rzeczą, którą dziadek zrobił jako właśnie jeszcze nadburmistrz Poznania, było utworzenie 13 listopada, więc dokładnie dwa dni po powołaniu, Głównego Urzędu Żywnościowego. W pierwszym momencie to było uniezależnienie aprowizacji prowincji wielkopolskich od Berlina, co było szalenie istotne ze względu na w ogóle wygłodzenie Niemiec i Wielkopolski po I wojnie światowej. Później się okazało, że to było również szalenie istotne w czasie Powstania Wielkopolskiego, bo właśnie umożliwiało wspomaganie powstańców i powstania od strony aprowizacyjnej. A jeszcze w następnych latach to nadal było bardzo ważne, ponieważ właśnie płody rolne, zboże to było to, czym Wielkopolska dysponowała i co mogła w innych dzielnicach zamieniać, na przykład na Śląsku na węgiel.
Czy
czasy były szalenie trudne. Musimy sobie zdać sprawę, że początek kadencji mojego dziadka to było powstanie wielkopolskie. Już 28 grudnia grupa kobiet zorganizowana przez moją babkę Izabelę Drwęską założyła taką służbę wspomagającą powstanie wielkopolskie, co się wyrażało w samym Poznaniu w organizowaniu kantyny dla żołnierzy na dworcu głównym. No, dziewczyny jeździły na armacie z gulaszem, bo właśnie dosłownie na pierwszą linię frontu to zaopatrzenie dostarczało. No, a później ta pomocnicza służba kobiet została przekształcona w poznański oddział Polskiego Czerwonego Krzyża, którego moja babka została prezeską, co miało też bardzo duże znaczenie w czasie wojny bolszewickiej, kiedy Poznań był miastem szpitalnym. Przyjeżdżały olbrzymie transporty rannych wycofywanych z frontu, no i tych rannych trzeba było umieścić w szpitalach, zaopatrzyć ich we wszystko, zapewnić im opiekę lekarską.
Co pozwoliło dziadkowi Jarogniewowi Drwęskiemu tak znakomicie sprawować urząd prezydencki? Pochodzenie, wykształcenie, przyjaciele, towarzystwo, co?
Chyba to wszystko po trochu, bo zarówno tradycje rodzinne, jak i wykształcenie, jak i właśnie zainteresowania, no i budowanie przez to swojej osobowości. No i na pewno jakieś predyspozycje już wrodzone, ale bardzo ważne też było to, że w tamtych czasach to wszystko się rozgrywało właśnie w jednym gronie, że tak powiem, towarzyskim, ale w dobrym tego słowa znaczeniu towarzyskim. To byli ludzie, którzy po pierwsze wyszli z jednego gimnazjum Świętej Marii Magdaleny, bo innego w Poznaniu nie było. Ci, którzy studiowali, no to Wrocław, Berlin, większość w Berlinie. Więc oni wyszli jakby spod jednej sztancy. No a później zaangażowanie w działalność społeczną również w znacznym stopniu miało miejsce na gruncie towarzyskim. Te spotkania normalnie odbywały się właśnie w domach. Tu szczególnie jak dziadek został prezydentem, to jak ojciec wspominał, że babcia to pojęcie takiej prywatności zbyt daleko posuwała, bo bardzo nie lubiła zapraszać osób oficjalnych, których ona osobiście nie lubiła z jakichś tam powodów, więc tutaj czasem właśnie aż przeginała trochę. Ale właśnie to wszystko się rozgrywało na gruncie towarzyskim, czy spotkania w tych towarzystwach, tam a klub wioślarski 04, a to towarzystwa kół śpiewaczych czy coś, to właśnie były na gruncie towarzyskim. Jak Paderewski przyjechał do Poznania, co stało się tym impulsem takim do wybuchu Powstania Wielkopolskiego, no to 26 grudnia, czyli w przeddzień wybuchu Powstania wieczorem, było wielkie przyjęcie w domu moich dziadków. No i też no było przyjęcie towarzyskie, ale część panów się przeniosła do gabinetu dziadka, no i tam już były rozmowy polityczne i zastanawianie się, co dalej i w jaki sposób to dalej realizować.
W marcu 1919 roku odbyły się wybory do Rady Miejskiej. W kwietniu nadburmistrz Jarogniew Drwęski został prezydentem stołecznego miasta Poznania.
W ciągu kilku miesięcy dosłownie doprowadził do repolonizacji miasta, do utworzenia polskich w nim urzędów, polskiej administracji, polskiej kultury. To, że nastąpiło 7 maja 19 roku otwarcie Wszechnicy Piastowskiej, bo taką nazwę nosił początkowo uniwersytet, to w tym także wielka zasługa prezydenta Drwęskiego, który wspomagał komisję organizacyjną Uniwersytetu na czele z doktorem Heliodorem Święcickim, późniejszym pierwszym właśnie rektorem Uniwersytetu.
Rektorat, proszę.
Jest 29 portretów, dlatego że tylu było rektorów w dziejach uczelni. To jest wielki moloch składający się z wielu wydziałów, potężnej administracji, a przede wszystkim z blisko 50 tysięcy studentów.
Trochę inaczej było w 19 roku, prawda?
Oczywiście wszystko było statu nascendi, to znaczy była to cała wielka, ogromna praca wymagająca organizacji od podstaw, dlatego że o utworzenie uniwersytetu w mieście starano się od wielu, wielu lat. Tak naprawdę jest to kwestia ciągnąca się od XVII wieku, od 1611 roku, kiedy to ukazał się pierwszy dokument królewski ustanawiający uniwersytet w Poznaniu. Z różnych powodów nie utworzono wówczas uczelni, między innymi z powodu opozycji Akademii Krakowskiej. Obawiano się po prostu konkurencji. Później w ciągu zaborów w XIX wieku nieprzerwanie, poczynając od Libelta i Cieszkowskiego, wszyscy wielcy Polacy patriotyczni, którzy w zaborze pruskim działali na niwie polskości, starali się intensywnie i usilnie o to, aby w mieście utworzyć ośrodek intelektualny, ośrodek nauki i ośrodek kultury polskiej. Niestety nie udało się. Niemcy, Prusacy z powodów oczywistych nie wyrażali na to zgody. Zamiast tego wybudowali i oddali do użytku gmach Akademii Królewskiej, Königliche Akademii. W 1910 roku oddano do użytku ten gmach. No i ironią dziejów, kilka lat później, po zakończeniu I wojny światowej, ten gmach i kilka innych zbudowanych za czasów niemieckich przeszedł w ręce polskie, a w szczególności w ręce nowo organizowanego uniwersytetu. To, że się tak stało, wielka w tym zasługa prezydenta Jarogniewa Drwęskiego, który w sposób bardzo szybki, z dzisiejszego punktu widzenia wręcz ekspresowo szybki, doprowadził do przejęcia formalnego gmachów, tych głównych gmachów w Śródmieściu Poznania, między innymi Collegium Minus, Collegium Juridicum, no i ten gmach pod kopułą tak zwany, gdzie mieściła się komisja kolonizacyjna za czasów niemieckich, też przeszedł w ręce władz administracyjnych uniwersytetu.
No można wyobrazić sobie, że tutaj panowie Heliodor Święcicki i Jarogniew Drwęski zasiadali przy tym długim stole.
Panowie znali się doskonale z wieloletniej wspólnej działalności w różnych organizacjach polskich na terenie Poznania, w ogóle w polskim Poznaniu, w środowisku polskim. Przede wszystkim jednak działali wspólnie w Komitecie Obywatelskim, który utworzył się w czasie I wojny światowej i który był zaczątkiem władzy politycznej w Poznaniu. Tego komitetu, który później w połowie 18 roku, gdy wiadomo było już, że Niemcy tę wojnę przegrają, otóż w połowie 1918 roku przekształcił się w Centralny Komitet Obywatelski, a następnie w Komisariat Rady Ludowej Miasta Poznania. Obaj byli członkami Rady Ludowej Miasta Poznania, obaj działali usilnie od początku, aby przejąć jak najszybciej władzę z rąk niemieckich.
Czuję pani obecność tutaj ducha dziadka?
Czuję i słuchając pana, tak się zastanawiałam, że oprócz wielu bardzo takich fundamentalnych prac, które wykonano, bardzo szybko wykonano, było też bardzo dużo prac takich, wydawałoby się, przyziemnych i prozaicznych, nie mniej ważnych. Trzeba sobie uświadomić, że była minimalna ilość naukowców w Wielkopolsce. Trzeba było ich sprowadzić z innych zaborów. To się łączyło chociażby z tym, że trzeba było im dać mieszkania, zapewnić warunki życia, a z tym w Poznaniu w ówczesnych latach było bardzo trudno. To samo zresztą dotyczy miejsc dla nauczycieli szkół niższych szczebli. No i miasto jakoś podołało temu ciężarowi.
To właśnie wielka zasługa prezydenta Drwęskiego, który potrafił właśnie te, wydawałoby się przyziemne, a jednak zupełnie niezbędne rzeczy zapewnić osobom, zwłaszcza przyjeżdżającym, bo większość kadry na początku tworzyli uczeni, profesorowie z różnych ośrodków, zwłaszcza z Krakowa, z Lwowa.
No musiały być atrakcyjne te propozycje, jeżeli uczeni korzystali z nich i opuszczali swoje ośrodki naukowe, czy
zapewniano
Kraków,
im,
czy Lwów.
Zapewniano im mieszkania, ale też jedną rzecz, której której nie mieli u siebie. Byli to przeważnie samodzielni pracownicy nauki, dla których w starych uniwersytetach brakowało samodzielnych katedr. I wówczas kariera tak naprawdę otwierała się dla nich w nowym uniwersytecie w Poznaniu, gdzie od razu docentowi, powiedzmy, Stanisławowi Pawłowskiemu, geografowi, zaproponowano profesurę w uniwersytecie i katedrę. Utworzył Instytut Biografii. Takich nazwisk można by wymieniać więcej. To też przyciągało ludzi z Galicji, jak mawiano w Wielkopolsce, ale z sympatią. To oni właściwie, to Galicjanie, tworzyli tutaj na początku w XIX i XX roku naukę wielkopolską. Chociaż sam rektor Heliodor Święcicki, profesor Heliodor Święcicki, był rodowitym Wielkopolaninem i z tego punktu widzenia nie mamy tutaj sobie nic do wyrzucenia, mówiąc żartem, że przynajmniej rektor naszej uczelni wywodził się z ziemi wielkopolskiej.
20 lat to było pracy organicznej, no, niesłychanej.
Zupełnie. Trzeba zresztą przyznać, że zasługa w tym wielka właśnie polskich działaczy, polskich administratorów, prezydenta Drwęskiego, kuratora Bernarda Chrzanowskiego, który do 29 roku, no, znany polityk narodowej demokracji, był później kuratorem. Przedtem jeszcze w Ministerstwie Byłej Dzielnicy Pruskiej pod sekretarzem stanu. On to też pracowicie działał na rzecz integracji środowiska na przykład nauczycielskiego, szkolnego w Poznaniu i Wielkopolsce. Inne postacie, które można wymienić, to Cyryl Ratajski, Wojciech Trąbczyński i paru innych jeszcze, którzy sprawowali czołowe funkcje w mieście na różnych stanowiskach. Byli to ludzie, których właściwie ludzie jednego pokolenia, których łączyła jedna idea. Można powiedzieć, że byli to ludzie pewnej formacji współtwórców odrodzonej Rzeczypospolitej. Dzień powszedni urzędnika miejskiego czy prezydenta miasta to była praca od rana do wieczora, gdy szwankowała łączność, gdy nie było elementarnych, potrzebnych do pracy rzeczy, potrafili w ciągu kilku miesięcy scalić znów i zintegrować polski Poznań i stworzyć z Poznania miasto o największym odsetku ludności polskiej w kraju spośród wielkich miast. Było to najbardziej polskie z polskich miast Rzeczypospolitej międzywojennej. To było naprawdę duże osiągnięcie, zważywszy na to, że jednak spory odsetek Niemców mieszkał tutaj do 18 roku.
Otwarto Wszechnicę Piastowską, teatry, Bibliotekę Raczyńskich. To były instytucje kosztochłonne, a miasto było biedne. Jarogniew Drwęski zrezygnował z pobierania swojego prezydenckiego wynagrodzenia.
No, widywałem ojca rzadko, był bardzo zajęty, jak wiadomo, bardzo ciężko przepracowany. W domu bywał rzadko, raczej tylko na obiedzie, także widywałem go bardzo mało. No, okres wojny, nic dziwnego, powstania, nic dziwnego. Jak gdzieś wyczytałem, w momencie objęcia swojego stanowiska był jedynym Polakiem, magistraciem miasta Poznania. Stworzył urząd żywnościowy, stworzył targi poznańskie.
Na rodzinnym kilimie wisi kopia tablicy, która jest umieszczona na targach i która przypomina, że Jarogniew Drwęski te targi stworzył.
Tak, na tej tablicy w brązie odlanej jest popiersie mojego dziadka i napis, że był pierwszym prezydentem miasta Poznania w niepodległej Polsce oraz twórcą targów poznańskich. Uważam, że ten tytuł mu się w pełni należy, ponieważ tą tablicę odlali ludzie jemu współcześni, którzy dokładnie wiedzieli, kto co zrobił i w czym się zasłużył. Oraz to, że ją odlali 8 lat po śmierci dziadka, to znaczy, że mieli już perspektywę i ocenę właśnie skutków jego działalności.
Prowadzę wnuczkę tego pana, który jest tutaj na tablicy.
Serdecznie witamy w naszych progach. Nam bardzo miło przywitać.
Ta tablica pierwotnie w czasie powłóki właśnie na wieży górnośląskiej była umieszczona.
Tam była, tak? Tak. To, ona, tak. To jest oryginalna tablica, że
tak,
od, z tych czasów jeszcze była jako pierwsza.
Tak, jak Niemcy weszli, to pracownicy targów zdemontowali tą tablicę, tak. Bo się orientowali, że Niemcy to zniszczą na pewno.
I
gdzieś
po prostu
na strychu,
schowali ją,
tam pod kupą śmieci, tak. Schowali.
i ponownie była wmurowana, jeszcze nie było tego gmachu, była umieszczona tymczasowo, ale już było wiadomo, że tu będzie budowane centrum targowe i od razu była z przeznaczeniem właśnie do centrum
do
targowego.
Centrum targowego.
Nie sposób przecenić roli targów w życiu Poznania. Prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich, Bogusław Zalewski, przyznawał to w rozmowie z Ewą Drwęską.
Do tego wydarzenia oczywiście rękę przyłożył pan prezydent Drwęski. To był okres taki, wydaje mi się, dosyć trudny dla Poznania. W tych latach w Poznaniu wyobrażam ja sobie, nie będąc historykiem, że musiały następować wielkie przewartościowania i wielkie wyzwania polityczne, gospodarcze. Należało budować jakby nową wizję tego miasta i tutaj wydaje się, że i pan prezydent Drwęski miał coś do powiedzenia i przedtem oczywiście Edward Mazurkiewicz, sekretarz zjazdu kupieckiego z 1917 roku, jeszcze wcześniejszego, prawda, gdzie ta myśl została rzucona. Pan prezydent Drwęski podjął wyzwanie, czy hasło. Został przewodniczącym komitetu przecież organizującego wystawę, jak wtedy jeszcze mówiono, i doprowadził do tego, że targi w 21 roku w maju zaczęły funkcjonować.
Targi zostały zorganizowane mimo wcześniejszego sprzeciwu radnych i chociaż równolegle starały się o nie Lwów, Gdańsk i Warszawa. W październiku jeszcze tego samego roku, w miesiąc po śmierci Jarogniewa Drwęskiego, podpisano przygotowany jeszcze za jego życia Statut Targów Poznańskich jako imprezy międzynarodowej i własności miasta.
Prezydent Drwęski po prostu przepracował się, czuł potrzebę wykonania pewnego dzieła. Po prostu nie było ludzi czy osób, które mogłyby go w pewnych sprawach zastąpić, a spraw było tyle, że pracowano nie tylko w dzień, ale także w nocy. Do Warszawy jeździło się trasą okrężną przez Toruń, bo po zaborach nie było prostej linii.
Dziadek jeździł przez Skalmierzyce.
Albo przez Skalmierzyce właśnie.
Właśnie z racji działalności w Związku Miast Polskich i w Komisji Kodyfikacyjnej dziadek musiał co tydzień być w Warszawie.
Dokonał wyboru trudnego dla rodziny, znakomitego dla miasta.
To prawda, tak niestety właściwie to wszystko przebiegało, no ale podsumowując jak gdyby całą działalność prezydenta Drwęskiego, wspomniała pani Ewa o Związku Miast Polskich. To była przecież wielka idea też, której poświęcił się prezydent. Był jednym ze współtwórców i pomysłodawców idei zintegrowania wszystkich, czy jak największej liczby miast w Polsce. Rozumiał potrzebę integracji ekonomicznej, dlatego że miasto z natury rzeczy zawsze jest pewnym ośrodkiem ekonomicznym i w dalszej kolejności intelektualnym czy administracyjnym. Umocnienie mieszkaństwa i miast w Polsce, kupiectwa, przemysłu, wszystkiego tego, co znajduje swoje podstawy w ośrodkach miejskich, było podstawą budowania materialnego i ekonomicznego bytu państwa Rzeczypospolitej. Bez silnych miast, to już współtwórcy Konstytucji 3 maja dokładnie wiedzieli, że bez silnych miast, bez silnych ośrodków miejskich nie ma silnego państwa, nie ma silnej rzeczy. On kontynuował tylko tę myśl zawartą w Konstytucji 3 maja w ustawie o miastach.
Ci ludzie starsi już wymarli, a młodzi już nie znają na tyle historii miasta. I bardzo często się zdarza, że rzeczy, które właśnie były wynikiem pracy i działalności mojego dziadka, są przypisywane prezydentowi Ratajskiemu. Można odnieść wrażenie, że Poznań miał tylko jednego prezydenta, mianowicie Cyryla Ratajskiego, a tymczasem w okresie międzywojennym prezydentów miasta Poznania było 4. Prezydent Ratajski ma olbrzymie zasługi dla Poznania i nie mam zamiaru tego negować. I dlatego, że ma tak olbrzymie zasługi własne, to absolutnie nie potrzebuje, żeby go wspierać jeszcze tym, co zrobił mój dziadek. Zresztą przypuszczam, że nawet sam by sobie tego nie życzył.
Przypominam sobie, jak z klasą drugą, jakby z tego wynikało, Gimnazjum Marii Magdaleny, wędrowaliśmy do ratusza, gdzie w sali renesansowej, na szczęście do dziś ocalałej, stał sarkofag, wśród kwiatów leżał prezydent Drwęski. Do dziś dnia mam jego umęczoną twarz w oczach, bowiem on wtedy zmarł na nieuleczalną krwawą dezynterię. I pamiętam, jak szalenie, jakiś taki biały zupełnie leżał w tej trumnie. I potem przypominam sobie pogrzeb jego, na którym takie wrażenie robiły na mnie maszerujące z gromnicami w rękach dwurzędem bamberki. takich wspaniałych strojach, czepcach.
Pierwsza alejka w prawo.
W prawo mijamy grób profesora Ziółkowskiego i za chwilę będzie grób Mikołajczyka. Moja kula sobie stuka, towarzyszy ta trzecia nóżka. No i teraz powoli będziemy się pieły pod górę. Z racji specyficznej konstrukcji grobowca mojego dziadka, właśnie on został usytuowany na zboczu jakby takiej skarpy. W tej formie powstał z inicjatywy prezydenta Ratajskiego, który właśnie moją babkę namówił, żeby to miało formę taką, która umożliwiałaby umieszczenie go w jakimś publicznym miejscu. Zwrócono się do Marcina Rożka, który wyrzeźbił tą główną część grobowca w formie iglicy, na której jest ryty medalion z głową mojego dziadka, no i w wieńcu laurowym napis, który mówi właśnie o jego funkcjach. W zeszłym roku ten pomnik został odrestaurowany nakładem Fundacji Rozwoju Miasta Poznania, za co jestem fundacji bardzo wdzięczna, no bo mnie nie byłoby stać na tak olbrzymią pracę. A ponieważ pomnik został zrobiony z piaskowca, wymaga bardzo dużo pracy i starań, żeby utrzymać. Piaskowiec jest szalenie trudnym materiałem.
A jaka jest treść tablicy?
Jarogniew
Drwęski żył w latach 1875-1921. Zasłużony obywatel kraju. Pierwszy w wolnej Polsce prezydent miasta Poznania. Prezes Związku Miast Polskich. Cześć jego pamięci. O Jarogniewie Drwęskim mówili Ewa Drwęska, wnuczka pierwszego prezydenta, jego syn Jerzy, dr Grzegorz Łukomski, Jerzy Waldorf oraz dr Magdalena Mrugalska-Banaszak. We wspomnianej książce pada pytanie, jak bardzo za Drwęskiego zmienił się Poznań. Kilka lat prezydentury to niewiele, w historii jednak czas biegnie nierówno. Raz zwalnia, raz przyspiesza. Prezydentura Drwęskiego przypadła na lata przełomu. W wyniku wojny światowej rozpadły się wilhelmińskie Niemcy, odbudowała się Polska. Z miasta leżącego na wschodnich rubieżach Rzeszy stał się Poznań miastem leżącym na kresach zachodnich II Rzeczpospolitej. W Niemczech należał do miast prowincjonalnych, nawet w porównaniu z nieodległym Wrocławiem. W odrodzonej Polsce szybko awansował i powrócił do swej starej historycznej roli. Jego wygląd nie zmienił się od razu, ale zmieniał się nieustannie. Od samego początku niepodległości w pierwszej lidze polskich miast wymieniany był jednym tchem obok Warszawy, Krakowa, Lwowa i Wilna. Czy był miastem pięknym? To już inna sprawa. Jarogniew Drwęski był obrońcą polskości, działał w kierunku ożywienia gospodarczego i kulturalnego Poznania. Pisał, miał świetne pióro i humanistyczną ogładę. Taki prezydent to marzenie. Kłaniam się, Barbara Miczko-Malcher.